Mark Twain. Przygody Tomka Sawyera. Wstęp. Większość przygód opowiedzianych w tej książce zdarzyła się rzeczywiście. W jednej czy dwóch ja sam byłem bohaterem, w innych moi szkolni koledzy. Huck Finn jest portretem z natury. Tak samo Tomek Sawyer, ale nie według jednego pierwowzoru. Jest on połączeniem charakterów aż trzech chłopców, których znałem. Może zatem uchodzić za pewną kombinację psychologiczną. Dziwne zabobony, o których w książce jest mowa, panowały powszechnie wśród dzieci i niewolników Zachodu w czasie naszej historii. Choć głównym celem mojej książki jest zabawienie młodzieży męskiej i żeńskiej, spodziewam się jednak, że i dorośli nie będą od niej stronić, drugim bowiem moim zamiarem było w zabawnym stylu przypomnieć dorosłym, jakim oni sami kiedyś byli, jak czuli, myśleli, mówili i jakie sami płatali figle. Hartford, 1876 rok. Autor. Rozdział pierwszy.
Tomek!
Cisza.
Tomek!
Cisza.
Gdzie go znowu poniosło? Tomek!
Starsza pani zsunęła okulary na nos i rozejrzała się po pokoju ponad szkłami. Potem podniosła je na czoło i rozejrzała się ponownie. Dla takiego drobiazgu jak Tomek patrzyła przez okulary rzadko, prawie nigdy. Były to przecież jej odświętne okulary, świadectwo jej wytwornego stylu, w gruncie rzeczy zupełnie niepotrzebne. Tak samo dobrze mogłaby patrzeć przez parę żelaznych obrączek. Chwilę rozglądała się zdumiona, potem powiedziała bez gniewu, ale dość głośno, tak aby meble w pokoju mogły ją usłyszeć.
No czekaj, jak cię dorwę, to cię...
Nie dokończyła. Schyliła się i zaczęła szturchać miotłą pod łóżkiem. Aż się zadyszała przy tym, ale na światło dzienne wylazł tylko kot.
Co ja mam z tym chłopakiem? Nigdy nie wiem, gdzie on się podziewa.
Podeszła do otwartych drzwi, stanęła na progu i rozejrzała się po rachitycznych krzakach pomidorowych porośniętych dzikim zielskiem, to znaczy rozejrzała się po ogrodzie. Tomka ani śladu. Zawołała głośno.
Hop, hop, Tomek!
Naraz usłyszała lekki szelest za swoimi plecami. Obróciła się w samą porę, aby chwycić przemykającego chłopca za kołnierz i uniemożliwić mu ucieczkę.
A mam cię, że też od razu nie pomyślałam o spiżarni. Coś tam robił?
Nic.
Nic. Popatrz na swoje ręce i na buzię. Co się tak lepi?
Nie wiem, ciociu.
A ja wiem. Konfitury. 100 razy ci mówiłam, że złoję ci skórę, jak mi tkniesz konfitury. Dawaj rózgę.
O rany, ciociu, obejrzyj się prędko. Ciotka Poli odwróciła się gwałtownie, zadzierając ze strachu spódnicę do góry. W tej samej chwili chłopiec dopadł już wysokiego parkanu i zniknął po drugiej stronie. Ciotka stała przez chwilę oszołomiona, a potem wybuchnęła serdecznym śmiechem.
A to urwis, chyba już nigdy nie zmądrzeje. Tyle razy nabrał mnie przecież na ten kawał. Ale nie ma większego osła niż stary osioł. Jak można przewidzieć, co ten chłopak znowu wymyśli? Zwłaszcza, że doskonale wie, na ile może sobie pozwolić i ile wytrzymuje moja cierpliwość.
Niech tylko na chwilę odwróci moją uwagę, albo mnie rozśmieszy, to już koniec. Złość mi mija i nawet nie mogę mu dać porządnego klapsa.
Och, on o tym świetnie wie.
Bóg mi świadkiem, że nie spełniam swoich obowiązków względem tego chłopca.
Rózeczka dzieciom nigdy nie zawadzi, mówi Pismo Święte. Grzech i męki piekielne ściągam na nas oboje, bo diabeł w nim siedzi. Ale mój Boże, to przecież sierotka, syn mojej świętej pamięci rodzonej siostry, biedactwo. Ile razy mu daruję, mam wyrzuty sumienia, że zaniedbuję jego wychowanie, a jak mu złoję skórę, to mało mi serce potem nie pęknie z żalu.
Tak, życie człowieka zrodzonego z niewiasty jest krótkie i pełne trosk, jak mówi Pismo Święte, i wielka to prawda. Dziś po południu na pewno pójdzie na wagary i za karę będę musiała kazać mu jutro pracować. Straszna to będzie rzecz dla niego. Pracować w niedzielę, gdy inni chłopcy będą mogli bawić się i robić, co im się podoba. Zwłaszcza, że Tomek z całego serca nie cierpi pracy. Ale muszę spełnić mój obowiązek, bo inaczej byłabym sprawczynią jego wiecznej zguby. Tomek istotnie poszedł na wagary i świetnie się bawił. Wrócił do domu tuż przed kolacją i zabrał się do pomocy małemu Murzynkowi w rąbaniu drzewa na podpałkę. Pomoc polegała na tym, że Tomek opowiadał Jimowi swoje przygody, a Jim wykonywał 3/4 pracy. Sid, młodszy brat Tomka, a ściśle brat przyrodni,
skończył już przydzieloną mu pracę. Zbierał drzazgi, bo był to chłopiec grzeczny, który nie miał w sobie awanturniczego i niespokojnego ducha. Podczas kolacji Tomek kradł cukier, ilekroć tylko nadarzyła się sposobność, zaś ciotka Poli zadawała mu podstępne i zdradzieckie pytania, aby wyciągnąć z niego kompromitujące zeznania. Jak wszyscy ludzie prostoduszni, uważała się za mistrzynię dyplomatycznej przebiegłości i swoje najbardziej przejrzyste podstępy miała za cuda niezwykłej przenikliwości. — Gorąco było dziś w szkole, Tomku? — pytała.
— Tak, ciociu.
— Strasznie gorąco, prawda, Tomku?
— Tak, ciociu.
— I nie miałeś ochoty pójść nad rzekę? Tomek lekko się zaniepokoił. Tknęło go niemiłe przeczucie. Spojrzał nieufnie na ciotkę Poli, ale nie wyczytał z jej twarzy nic podejrzanego. Odpowiedział więc: — Nie, ciociu, nie bardzo. Ciotka wyciągnęła rękę i dotknęła koszuli Tomka. — Ale teraz nie jest ci już gorąco? Była bardzo zadowolona z siebie, że w tak sprytny sposób sprawdziła, że koszula jest sucha, a przy tym nikt się nie domyśla, do czego zmierza. Ale Tomek już odgadł, czego ma się spodziewać, i uprzedził jej następne pytanie.
Kilku chłopaków zmoczyło sobie głowy pod studnią. Ja też. Nawet mam jeszcze mokre włosy, widzisz?
Ciotka była zła, że przeoczyła ten oczywisty fakt i że podstęp się nie udał. Nagle olśniła ją nowa natchniona myśl.
Żeby podstawić głowę pod studnię, nie trzeba było odprówać kołnierzyka, który ci przyszyłam, prawda?
Niepokój zniknął z twarzy Tomka. Szybko odpiął bluzę i triumfalnie pokazał nienaruszony kołnierzyk.
— A niech cię. Mogłabym przysiąc, że byłeś na wagarach i kąpałeś się w rzece. Jesteś jednak lepszy, niż mi się wydawało. Na razie możesz już iść.
Była trochę zła, że zawiodła ją wrodzona przenikliwość, ale w gruncie rzeczy ucieszyła się, że Tomek przypadkiem zabłąkał się na drogę posłuszeństwa. Nagle odezwał się Sid.
— Wiesz, ciociu, wydaje mi się, że przyszyłaś kołnierzyk białą nitką, a teraz jest przyszyty czarną.
— Co? — Jak?
— No rzeczywiście, przyszyłam go białą nitką, Tomku.
Ale Tomek nie czekał na ciąg dalszy. Znalazłszy się za drzwiami, zawołał.
— Jeszcze za to oberwiesz, Sid!
Siedząc już w bezpiecznym schronieniu, Tomek zbadał dwie grube igły, wpięte pod klapą kurtki. Obie były owinięte nitkami, jedna czarną, druga białą.
— Gdyby nie Sid, nigdy by się nie połapała! — mruknął. Do licha, raz szyję białą, a raz czarną nitką. Mogłaby się wreszcie zdecydować na jedną, bo nigdy nie pamiętam, na którą teraz kolej. Ale jedno jest pewne, spiorę Sida na kwaśne jabłko.
Tomek nie był chodzącym wzorem chłopców. Znał wprawdzie taki wzór, ale żywił do niego głęboki wstręt i pogardę. Dwie minuty później Tomek zapomniał o wszystkich swoich zmartwieniach. Nie dlatego, że jego troski były mniej dokuczliwe niż te, które dręczą dorosłych, ale po prostu dlatego, że nowe, wspaniałe zainteresowanie przegnało je na jakiś czas z głowy. To nowe zainteresowanie dotyczyło bardzo oryginalnej metody gwizdania, którą zdobył od pewnego murzyna. Teraz pałał żądzą wypróbowania tej sztuki. Był to jakby osobliwy ptasi świergot, polegający na tym, że w króciutkich odstępach czasu należało lekko uderzać językiem o podniebienie. Dzięki pilności i wytrwałości Tomek opanował wkrótce tę metodę do mistrzostwa. Z ustami pełnymi melodii, a duszą pełną uniesienia, szedł teraz ulicą i doznawał uczucia astronoma, który odkrył nową planetę, z tym, że radość chłopca była niewątpliwie większa. W ten długi letni wieczór było jeszcze zupełnie jasno. Nagle Tomek przestał gwizdać. Stał przed nim ktoś obcy, chłopak, odrobinę wyższy od niego. Pojawienie się nowego przybysza, nieważne jakiego wieku i płci, stanowiło w małej mieścinie Sankt Petersburg wstrząsające wydarzenie. Chłopiec był porządnie ubrany, nawet zbyt porządnie jak na dzień powszedni. Zdumiewające. Czapkę miał niczym prosto z wystawy. Niebieska sukienna bluza, zapięta na wszystkie guziki, była nowa i elegancka, tak samo spodnie. Na nogach miał buty, chociaż to był tylko piątek. Miał nawet kokardę z barwnej wstążki. Było w nim w ogóle coś wielkomiejskiego, co oburzyło Tomka aż do głębi. Im dłużej pożerał wzrokiem to wspaniałe zjawisko, im wyżej zadzierał nosa w pogardzie dla jego elegancji, tym nędzniejszy wydawał mu się jego własny wygląd. Obaj chłopcy milczeli. Gdy jeden się poruszył, poruszył się i drugi, ale tylko bokiem i w kółko. Cały czas mierzyli się wzrokiem. Wreszcie Tomek powiedział.
— Chcesz oberwać?
— No, tylko spróbuj.
— Zaraz mogę to zrobić.
— Nie dasz rady.
— Spokojna głowa.
— Nie wierzę.
Przekonasz się?
Nie.
Tak. Pełne napięcia milczenie. Potem Tomek zaczął na nowo. Jak się nazywasz?
A co cię to obchodzi?
Jak będę chciał, to będzie mnie obchodzić.
To czemu nie chcesz?
Jak będziesz dużo gadał, to zechcę.
Dużo, dużo, dużo. No i co? Myślisz, że jesteś taki wielki elegant, co? Mógłbym sobie jedną rękę przywiązać na plecach, a drugą cię sprać, gdybym tylko chciał.
To czemu tego nie zrobisz? Ciągle tylko gadasz, że możesz.
Nie zaczynaj, bo ci dołożę.
Pchy, takich jak ty widziałem już wielu.
Też mi ważny elegancik.
Hu, co za prześliczny kapelusik.
Jak ci się tak bardzo nie podoba, to mi go zdejmij. Ale nieprędko się potem wyliżesz.
Kłamiesz.
Ty sam kłamiesz. Tchórz.
Chciałby się bić, a trzęsie portkami ze strachu.
Zjeżdżaj stąd.
Zamknij się, bo cię stuknę kamieniem w łeb.
Czyżby?
Zobaczysz. Więc czemu tego nie zrobisz? Ciągle tylko gadasz. Po prostu się boisz.
Wcale się nie boję.
Trzęsiesz się ze strachu.
Nie. Tak.
Znowu zamilkli. Znowu zaczęło się wzajemne okrążanie i mierzenie oczami. Wreszcie stanęli w pozycji bojowej.
Wynoś się stąd, krzyknął Tomek.
Sam się wynoś.
Nie chce mi się.
Mnie też. Stali tak naprzeciw siebie, wysunąwszy po jednej nodze dla lepszej równowagi i dysząc nienawiścią, z całej siły napierali na siebie. Żaden jednak nie mógł uzyskać przewagi. Wreszcie czerwoni z wysiłku jak buraki, z zachowaniem wszelkich ostrożności, odstąpili od siebie.
Ty szczeniaku, rzucił Tomek. Powiem o wszystkim mojemu starszemu bratu. On cię załatwi małym palcem.
Gwiżdżę na twojego starszego brata. Mój brat jest większy od twojego. Przerzuci go przez ten parkan jedną ręką.
Oczywiście bracia byli zmyśleni.
Kłamiesz. Gadaj sobie dalej.
Tomek dużym palcem u nogi narysował na ziemi kreskę i powiedział.
Spróbuj przekroczyć tę linię, a stłukę cię na miazgę.
Nieznajomy natychmiast przekroczył kreskę mówiąc. Zobaczymy, czy naprawdę to zrobisz.
Nie zbliżaj się do mnie, uważaj!
No, miałeś coś zrobić. Na co czekasz?
Do licha, za marny grosz to zrobię!
Nieznajomy wyciągnął z kieszeni dwie drobne monety i szyderczo nadstawił je Tomkowi. Tomek uderzeniem strącił pieniądze na ziemię. W okamgnieniu chłopcy rzucili się na siebie i szczepieni jak dwa zaciekłe koguty zaczęli się tarzać po ziemi. Targali się za włosy, szarpali ubrania, okładali się pięściami, rozdrapywali nosy i okrywali kurzem i sławą. Wreszcie sytuacja poczęła się krystalizować. Wśród bitewnej kurzawy pojawił się Tomek, siedzący okrakiem i młócący go pięściami.
— Masz dosyć?
— wysapał. Chłopak usiłował wyrwać się z uścisku i ryczał w niebo głosy, głównie ze złości.
— Masz dosyć?
— i Tomek zaczął młócić na nowo. Wreszcie chłopak wykrztusił — dosyć i Tomek puścił go, mówiąc — zapamiętaj to sobie. Na przyszłość dobrze uważaj, z kim zaczynasz. Nieznajomy odszedł szybko, otrzepując ubranie, płacząc i pociągając nosem. Raz po raz oglądał się za siebie i wygrażał Tomkowi, co mu zrobi, gdy następnym razem dorwie go w swoje ręce. Tomek odpowiedział szyderczym śmiechem i z miną zwycięzcy ruszył do domu. Ledwie się jednak odwrócił, tamten rzucił w Tomka kamieniem i trafił go między łopatki. Potem pędem rzucił się do ucieczki. Tomek gonił zdrajcę aż do domu i przy okazji dowiedział się, gdzie mieszka. Jakiś czas patrolował przy bramie, wzywając nieprzyjaciela, by stanął z nim do walki. Ale nieprzyjaciel tylko stroił do niego miny przez okno. Wreszcie pojawiła się matka nieprzyjaciela, nazwała Tomka złym, wstrętnym, ordynarnym chłopakiem i kazała mu odejść. Odszedł więc, ale zapowiedział, że jeszcze go dostanie w swoje ręce. Tego wieczora Tomek bardzo późno wrócił do domu. Kiedy ostrożnie wchodził przez okno, wpadł prosto na ciotkę, czyhającą na niego w zasadzce. Gdy zobaczyła, w jakim stanie znajduje się jego ubranie, z całą stanowczością postanowiła skazać go w niedzielę na ciężkie roboty. Rozdział drugi. Nadszedł niedzielny ranek. Słońce świeciło promiennie, cały świat dyszał radością lata i kipiał życiem. W każdym sercu dźwięczała muzyka. A jeśli serce było młode, pieśń sama cisnęła się na usta. Uśmiech był na każdej twarzy i wiosna w każdym ruchu. Akacje okryły się kwieciem, powietrze przepojone było zapachem kwiatów. Niedalekie wzgórza spoglądające ze swej wyniosłości na miasteczko pełne były zieleni i kusiły obietnicą ciszy, szczęścia i beztroskich marzeń. Na bocznej uliczce pojawił się Tomek z wiadrem rozrobionego wapna i pędzlem na długim trzonku. Spojrzał na parkan
i wszelka radość zgasła na jego twarzy, a dusza pogrążyła się w głębokim smutku. Parkan miał 30 metrów długości i ponad 2 metry wysokości. Świat wydał się Tomkowi otchłanią, a życie nieznośnym ciężarem. Z westchnieniem zanurzył pędzel i przejechał nim po najbliższej desce. Machnął pędzlem jeszcze 2 razy. Porównał znikomą zamalowaną powierzchnię z ogromem, jaki pozostał jeszcze do pomalowania, i usiadł pod płotem zupełnie załamany. Z bramy z wiadrem na wodę wybiegł w podskokach Jim. Śpiewał piosenkę Buffalo Bill. Noszenie wody z miejskiej studni zawsze było w oczach Tomka czymś haniebnym, ale teraz zupełnie inaczej to ocenił. Przypomniał sobie, jakie wspaniałe towarzystwo zbiera się przy pompie. Chłopcy i dziewczęta, biali, murzyni, mulaci, czekają tam na swoją kolej, zamieniając się przy tym zabawkami, kłócąc, bijąc, baraszkując, czyli jak najlepiej uprzyjemniając sobie czas. Przypomniał też sobie, że chociaż do studni było niecałe 200 kroków, Jim nigdy nie wracał z wodą przed upływem godziny, a najczęściej trzeba go było dopiero stamtąd sprowadzać.
— Słuchaj, Jim — powiedział. — Ja pójdę po wodę, a ty tu trochę pomaluj za mnie.
Jim pokręcił głową i odpowiedział
— Nie móc, paniczu. Pani kazać mi iść po wodę i nigdzie się nie zatrzymywać. Ona powiedzieć, że panicz Tomek będzie chcieć, żeby Jim malować za niego, ale ona kazać mi pilnować swojej roboty. Ona sama chcieć uważać na panicza malowanie.
Oj, Jim, nie przejmuj się tym, co ona mówi. Zawsze tak gada. Daj mi wiaderko, wrócę za minutę.
Ciotka nawet nie zauważy. Nie móc, paniczu. Pani mi głowę urwać. Ona na pewno tak zrobić.
Ona? Przecież ona nie ma pojęcia o biciu. Najwyżej postuka naparstkiem po głowie. Kto by się tym przejmował? Ciotka tylko dużo gada, ale gadanie nie boli, chyba że zacznie lamentować.
Słuchaj, Jim, dam ci moją szklaną kulkę. Wiesz, tę białą.
Jim zaczął się wahać.
Biała kulka, Jim, to coś wspaniałego. Ach, ona być taka śliczna. Ale paniczu, Jim strasznie się bać pani.
Jim był tylko człowiekiem. Pokusa była za wielka. Odstawił wiadro i stał się właścicielem białej kulki. W chwilę potem uciekał, aż się za nim kurzyło z wiadrem i obolałym grzbietem. Tomek malował z zapałem, a ciotka Polly wracała z pola bitwy z pantoflem w ręce i triumfem w oczach. Energia Tomka wkrótce osłabła. Oczyma duszy widział przedsięwzięcia, które planował na dzisiaj, i zrobiło mu się strasznie smutno. Niedługo zaczną tędy przebiegać inni chłopcy, wolni, pędzący na różne wspaniałe wyprawy, i będą z niego kpić, że musi pracować. Sama myśl o tym paliła go żywym ogniem. Wydobył cały swój majątek i poddał go dokładnym oględzinom. Szczątki zabawek, szklane kulki do gry i bezimienne rupiecie. Wystarczyłoby tego do opłacenia krótkiego zastępstwa w robocie, ale na pewno nie wystarczyłoby do kupienia choćby pół godzinki wolności. Włożył więc z powrotem do kieszeni swoje ubogie skarby i pożegnał się z myślą o przekupieniu chłopców. Nagle w tej najczarniejszej rozpaczy spłynęło na niego natchnienie. Potężne, olśniewające natchnienie. Wziął pędzel do ręki i z całym spokojem zabrał się do roboty. Właśnie Ben Rogers pojawił się na horyzoncie. Ten sam Ben, którego złośliwości Tomek obawiał się najbardziej. Ben nadchodził w podskokach, co dowodziło, że było mu lekko na sercu i że zamierzenia jego były wielkie. Zajadał jabłko, a w wolnych chwilach wydawał z siebie przeciągłe, głębokie tony, po których następowały basowe pochukiwania. Bom, 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 gdyż był właśnie parowcem. Kiedy znalazł się blisko Tomka, zwolnił biegu, zajął środek ulicy, przechylił się na prawo i zaczął majestatycznie dobijać do brzegu, bo przedstawiał w tej chwili okręt Wielka Missouri i miał 9 stóp zanurzenia. Był równocześnie statkiem, kapitanem, dzwonkiem okrętowym i stał w wyobraźni na własnym mostku kapitańskim, wydając rozkazy i bezzwłocznie je wykonując.
Stop, kapitanie, dzyń, dzyń!
Droga się kończyła, więc zaczął powoli skręcać na boczną ścieżkę.
Cała wstecz, dzyń, dzyń!
Opuścił ręce i trzymał je sztywno wyprężone przy sobie.
Prawa wstecz, dzyń, dzyń!
Prawa ręka zataczała teraz wielkie łuki, bo była właśnie kołem sterowym mającym 30 metrów obwodu.
Lewa wstecz, dzyń, dzyń! Prawa stop, wolno naprzód! Dzyń, dzyń, dzyń! Hej, chłopcy, rzucić kotwicę! Gdzie cuma? Dzyń, dzyń, dzyń! Kotwica rzucona, kapitanie!
Tomek malował, nie zwracając najmniejszej uwagi na wspaniały parowiec. Ben zdziwił się ogromnie, a po chwili odezwał się.
Ale cię wrobili!
Jedyną odpowiedzią było milczenie. Tomek okiem artysty ocenił ostatnie pociągnięcie pędzla na parkanie, poprawił delikatnie i ponownie w skupieniu ocenił wynik. Ben podszedł do niego. Tomkowi ciężko było ukryć swoją ochotę na jabłko, ale nie odrywał się od pracy. Ben zapytał ironicznie.
Co, stary, musisz dzisiaj pracować?
Ach, to ty, Ben. Wcale cię nie zauważyłem. Wiesz, idę się kąpać, a ty?
Aha, zapomniałem, że ty wolisz pracować.
Tomek obejrzał kolegę od stóp do głowy i zapytał zdziwiony.
Co nazywasz pracą?
Jak to? Czy malowanie nie jest pracą?
Tomek znów zabrał się do malowania i odpowiedział niedbale.
Może to jest praca, a może i nie. Wiem tylko, że tak się podoba Tomkowi Sawyerowi. Nie gadaj, że lubisz malować parkany.
Pędzel nie ustawał w pracy.
Czy lubię?
Głupie pytanie. Niecodziennie trafia się człowiekowi taka gratka, żeby malować parkan.
To zupełnie zmieniało postać rzeczy i całą sprawę ukazało w nowym oświetleniu. Ben przestał jeść jabłko. Tomek z najwyższą uwagą malował pędzlem po deskach, cofał się, oceniał swoje dzieło, tu i ówdzie poprawiał. Sprawiał wrażenie całkowicie pochłoniętego tymi czynnościami. Ben śledził każdy jego ruch. Coraz bardziej go to interesowało. Nagle powiedział,
słuchaj Tomek, daj mi trochę pomalować.
Tomek zastanowił się przez chwilę.
Już miał się zgodzić, ale zmienił zamiar.
Nie, Ben, to niemożliwe. Wiesz, ciotce Poli strasznie zależy na tym parkanie, zwłaszcza tutaj, od strony ulicy, sam rozumiesz. Gdyby to gdzieś było za domem, ostatecznie mógłbyś spróbować, ale w tym miejscu raczej nie. Ciotka jest niemożliwie wymagająca. To musi być zrobione bardzo dokładnie. Nie wiem, czy na 1000, a nawet na 2000 chłopaków znajdzie się choć jeden, który umiałby to zrobić naprawdę porządnie.
Co ty mówisz? Słuchaj, daj mi spróbować. Tylko mały kawałeczek.
Ja bym ci pozwolił, gdybym był na twoim miejscu.
Ben, zrozum, ja bym ci też pozwolił. Ale ciotka Poli, wiesz. Jim chciał malować, nie pozwoliłem. Nawet Sid chciał, też nie pozwoliłem.
Zrozum moje położenie.
Gdybyś zaczął malować i coś ci nie wyszło, Tomku, proszę cię, będę bardzo uważał. Dam ci kawałek mojego jabłka.
No dobrze, albo nie, no nie mogę.
Dam ci całe jabłko.
Tomek oddał wreszcie pędzel z niechęcią na twarzy, a wielką radością w sercu. I podczas gdy niedawny parowiec Wielka Missouri pracował w pocie czoła, niedoszły artysta siedział sobie opodal na beczce, machał nogami, zajadał jabłko i upatrywał w myślach nowe, niewinne ofiary. Materiału nie brakło. Co chwila zjawiali się kolejni chłopcy. Każdy przychodził z zamiarem pośmiania się z Tomka i każdy zostawał, żeby malować. Kiedy Ben się zmęczył, z łaski Tomka przyszła kolejna Billego w zamian za niezupełnie jeszcze podarty latawiec. A gdy i Bill miał już dosyć, prawo bielenia parkanu nabył Johnny. Za zdechłego szczura i kawałek sznurka, na którym można nim było wywijać. I tak dalej, godzina za godziną. A kiedy słońce zaczęło się chylić ku zachodowi, Tomek, który rano był jeszcze nędzarzem, teraz stał się bezkonkurencyjnym bogaczem. Oprócz wcześniej wymienionych przedmiotów miał 12 szklanych kulek, połamane organki, kawałek niebieskiego szkła od butelki, przez które można było patrzeć, szpulkę do nici, klucz, który niczego nie otwierał, kawałek kredy, szklany korek od karafki, ołowianego żołnierzyka, dwie kijanki, 6 kapiszonów, kota z jednym okiem, mosiężną kołatkę do drzwi, psią obrożę, rękojeść noża, 4 skórki z pomarańczy i starą, rozbitą ramę okienną. Przy tym czas spędził bardzo przyjemnie w błogim nieróbstwie. Cały dzień miał towarzystwo, a parkan pokryty został 3 warstwami wapna. Na szczęście dla chłopców zabrakło bielidła, bo byłby ich wszystkich doprowadził do bankructwa. Tomek uznał, że świat mimo wszystko nie jest taki zły. Sam o tym nie wiedząc, odkrył wielkie prawo ludzkich działań, a mianowicie, jeżeli chcemy obudzić w dorosłym lub dziecku pragnienie jakiejś rzeczy, musimy ją przedstawić jako bardzo trudną do osiągnięcia. Gdyby był wielkim filozofem, takim jak autor tej książki, to pojąłby, że pracą jest to, co musimy robić, a przyjemnością to, czego robić nie musimy. Zrozumiałby wówczas, że wyrabianie sztucznych kwiatów lub chodzenie w kieracie jest ciężką pracą, natomiast granie w kręgle albo wspinanie się na Mont Blanc jest tylko przyjemnością. Wielu bogatych panów w Anglii tłucze się powozem zaprzężonym w 4 koni 20 lub 30 kilometrów w upale, bo ta przyjemność kosztuje ich dużo pieniędzy, ale niechby im ktoś kazał robić to samo za wynagrodzenie. Zaczęliby to uważać za pracę i woleliby z niej zrezygnować.
Rozdział 3. Tomek stanął przed ciotką Poli.
Siedziała przy otwartym oknie przytulnego, zacisznego pokoju, który był jednocześnie sypialnią, jadalnią, bawialnią i czytelnią. Balsamiczny zapach lata, niczym niezmącona cisza, woń kwiatów, usypiające brzęczenie pszczół rozmarzyły starszą panią. Kiwała się sennie nad robótką, a jedyny towarzysz ciotki, kot, drzemał na jej kolanach. Okulary przezornie odsunęła na siwe włosy. Była przekonana, że Tomek już dawno zdezerterował, więc zdziwiła się niepozornie, gdy ujrzała go wkraczającego bez obawy w zasięg jej rąk. — Czy mogę teraz iść się bawić, ciociu? — zapytał grzecznie. — A ile zrobiłeś? — Wszystko, ciociu. — Nie kłam, Tomku. Wiesz, że tego nie znoszę. — Nie kłamie, ciociu. Zrobiłem wszystko. Ciotka nie bardzo wierzyła słowom Tomka. Wyszła więc, aby osobiście obejrzeć wynik jego pracy. Byłaby zadowolona, gdyby oświadczenie siostrzeńca sprawdziło się choć w 1/5 części. To też zdumienie jej nie miało granic, kiedy zobaczyła cały parkan kilkakrotnie starannie pokryty białą farbą. I to z taką gorliwością, że nawet na ziemi ciągnął się wzdłuż parkanu biały pas.
Coś podobnego.
No, no. Trzeba przyznać, że potrafisz pracować, jeśli ci się tylko chce, powiedziała w przypływie szczerego podziwu i natychmiast osłabiła komplement komentarzem.
Niestety muszę stwierdzić, że bardzo rzadko ci się chce.
No idź się bawić, ale proszę cię, żebyś wrócił do domu jeszcze w tym tygodniu, bo inaczej dostaniesz lanie. Była tak oszołomiona i olśniona blaskiem czynu Tomka, że zaprowadziła go do spiżarni. Wybrała najładniejsze jabłko i wręczyła mu je, wygłaszając przy tym wzruszające kazanie o podwójnej słodyczy nagrody, którą zdobyło się uczciwą pracą. Właśnie gdy kończyła swoją mowę zręcznie dobraną sentencją z Pisma Świętego, Tomek za jej plecami świsnął kawałek placka. Wybiegając z domu, ujrzał Sida wchodzącego na piętro po zewnętrznych schodach. Glina była pod ręką. W powietrzu zaroiło się od kul. Świstały wokół uszu Sida niczym grat, zanim ciotka Poli zdążyła się zorientować i nadbiec z odsieczą. Kilka kulek weszło już w bezpośredni kontakt z ciałem brata, a Tomek w ekspresowym tempie przeskoczył parkan i zniknął. Była tam wprawdzie furtka, ale nigdy nie miał czasu, żeby z niej skorzystać. Teraz dopiero doznał prawdziwej ulgi. Rachunek z Sidem za zwrócenie ciotce uwagi na czarną nitkę był wyrównany. Tomek okrążył szereg domów i wyszedł na tyły stajni ciotki. Poczuł się teraz bezpieczny przed karzącą ręką sprawiedliwości. Pospieszył więc w stronę rynku, gdzie zgodnie z umową spotykały się dwie nieprzyjacielskie armie chłopców, by stoczyć zażartą bitwę. Tomek był generałem jednej z nich, a jego serdeczny przyjaciel Joe Harper generałem drugiej. Obaj wielcy wodzowie nie zniżali się do osobistego udziału w walce. Od tego byli zwykli żołnierze. Siedzieli sobie razem na pagórku i kierowali operacjami wojennymi, wysyłając rozkazy przez adiutantów. Po długiej i zaciętej walce armia Tomka odniosła wspaniałe zwycięstwo. Potem nastąpiło podsumowanie starć wojennych, określenie liczby zabitych, wymiana jeńców, uzgodnienie przyczyn następnego konfliktu zbrojnego i ustalenie daty nieuniknionej bitwy. Wreszcie obie armie zgodnie odmaszerowały, a Tomek sam ruszył w drogę powrotną. Przechodząc koło domu, w którym mieszkał Jeff Thatcher, ujrzał w ogrodzie nieznajomą dziewczynkę. Słodką, błękitnooką istotkę o jasnych włosach, splecionych w dwa długie warkocze, ubraną w białą letnią sukienkę i haftowane spodenki. Świeżo uhonorowany zwycięstwem bohater poległ od razu bez jednego wystrzału. Pewna Amy Lawrence w okamgnieniu zginęła z jego serca, nie zostawiając po sobie nawet najmniejszego wspomnienia. Dotąd zdawało się Tomkowi, że kocha ją do szaleństwa, że ją ubóstwia. Teraz przekonał się, że było to tylko przelotne, nic nieznaczące uczucie. Przez kilka długich miesięcy zabiegał o jej względy, a ona zaledwie przed tygodniem wyznała mu swoją miłość. Przez 7 dni był najszczęśliwszym i najdumniejszym chłopcem pod słońcem, ale w tej jednej chwili Amy ulotniła się z jego serca jak przypadkowy gość, którego czas wizyty już minął. Rzucał teraz nowemu aniołowi ukradkowe i rozmodlone spojrzenia, aż wreszcie spostrzegł, że i ona go zauważyła. Wówczas udał, że nic nie wie o jej obecności i zaczął na wszystkie właściwe chłopcom głupkowate sposoby popisywać się, aby wprawić ją w podziw. Trwało to jakiś czas, Gdy wreszcie wśród karkołomnych produkcji gimnastycznych zerknął ukradkiem w jej stronę, stwierdził z bólem serca, że anioł zamierza iść do domu. Podszedł więc do parkanu i oparł się o niego, pogrążony w melancholijnym smutku.